Dzisiaj kolejne już 18 kazanie z dekalogu. Drugie kazanie z 8 słowa, z 8 przykazania. Najprawdopodobniej nie ostatnie kazanie z tego przykazania. Dlatego, że za 3 tygodnie będzie kolejne. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 15 wiersz. Strona 84. Nie kradnij. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za dekalog, dziękujemy Ci za to, iż pouczasz nas o tym, jak mamy żyć na Twoją chwałę i dla dobra bliźnich. Prosimy Cię o to, abyś posłał Twojego Ducha Świętego, aby rozjaśnił nasze serca, aby pobudził nasze umysły, abyśmy chętnie i pilnie, uważnie słuchali Twojego słowa i abyśmy je zrozumieli, a także abyśmy żyli według Niego. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Dzisiaj przyjrzymy się w zasadzie innemu fragmentowi. Też druga księga Mojżeszowa, ale 22 rozdział, pierwsze 15 wierszy. Dlatego, że to właśnie tutaj znajdujemy bezpośrednie rozwinięcie właśnie 8 przykazania. Przeczytajmy te wiersze, albo może nie. Później będziemy je czytać. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę na to, iż ta część dzieli się na dwie części. Pierwsza to pierwsze 6 wierszy. I one mówią o nieuprawnionym targnięciu się na cudzą własność. Z kolei druga część od 7 do 15 wiersza mówi o nadużyciach, czy też o jakichkolwiek wypadkach, które mają miejsce wtedy, kiedy używamy cudzej własności. I oczywiście te kwestie są dla nas wszystkich bardzo ważne i oczywiste. Z drugiej strony wszyscy wiemy, jak posługiwać się tym, co cudze. Wszyscy wiemy, jak przechowywać to, co cudze. Także mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe. Szybko skończymy dzisiejsze nabożeństwo i będziemy mogli pójść do domu. Ale zacznijmy od kodeksu Hammurabiego. Najprawdopodobniej słyszeliście o panu, który się nazywał Hammurabi, tak? Tak. Kto nie słyszał, ręka do góry. Wszyscy słyszeli. Kodeks Hammurabiego powstał mniej więcej około roku 1800, czyli prawie 4000 lat temu. Wielu uważa, że Mojżesz czytał i znał kodeks Hammurabiego. Wielu uważa też, że Mojżesz wzorował się na kodeksie Hammurabiego. Po prostu przypisał kodeks Hammurabiego. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na bardzo istotne różnice pomiędzy kodeksem Hammurabiego a prawem Mojżesza. Według Mojżesza karą za kradzież zawsze jest zwrot tego, co ukradzione, a także kara pieniężna. A zatem przede wszystkim w gruncie rzeczy nawet nie chodzi tutaj o karę. Nie? Chodzi raczej o restytucję, tudzież o restaurację, czyli o powrót do stanu pierwotnego plus jakieś zadośćuczynienie. Bo jeśli coś straciliśmy, nie mogliśmy tego używać przez jakiś czas, to oczywiście to często wiąże się z pewnymi finansowymi konsekwencjami. Jeśli ktoś ukradnie nam 1 000 000 zł i nie będziemy mogli nim obracać przez miesiąc, to oczywiście stracimy, nie? Dlatego, że pieniądze nie będą pracowały na nas i na siebie. W każdym razie zwróćcie uwagę na to, nie? O tym będę dalej mówił, że kiedy mówimy o karach, to tak naprawdę powinniśmy mieć przede wszystkim na myśli zadośćuczynienie za zło, które się wydarzyło. I to ma swoje bardzo poważne konsekwencje, ale o tym też później. W każdym razie, w przypadku u Mojżesza karą, czy też konsekwencją kradzieży był zawsze zwrot tego, co ukradzione, plus jakieś zadośćuczynienie, jakaś kara pieniężna. Tylko w przypadku kidnappingu, który także przez Mojżesza jest traktowany jako kradzież, przewidziana była kara śmierci. No ale wiemy, że kidnapping jest szczególnym rodzajem kradzieży. Inaczej u Hammurabiego, gdzie w niektórych przypadkach za kradzież groziła kara śmierci. Nie? Tak dokładnie tak jak w PRL-u. Pewnie pamiętacie tę wielką aferę mięsną, w wyniku której poleciały głowy. Nie? To jest sprawiedliwość w wykonaniu ateistycznego humanizmu, który bardziej wzoruje się na Hammurabim niż na Mojżeszu. Ponadto u Hammurabiego kara za kradzież uzależniona była od statusu społecznego poszkodowanego właściciela, nie? A także oczywiście tego, który targnął się na cudzą własność. A zatem, jeśli już byście kradli coś pod Hammurabim, to kradnijcie raczej od biednego, a nie od bogatego. Problem tylko taki, że biedny zazwyczaj nie ma nic godnego kradzieży. Inaczej jest u Mojżesza. Nie? U Mojżesza nie znajdujemy nic takiego. Nie dość, że nie ma za kradzież przewidzianej kary śmierci, ale także kara zawsze zależy od wartości rzeczy ukradzionej, a nigdy od statusu społecznego właściciela. To z kolei prowadzi do pierwszej konkluzji tego kazania, a mianowicie, iż samo uporządkowanie relacji społecznych niekoniecznie jest dobre. Nie? To uczynił Hammurabi. Hammurabi widział chaos w swoim królestwie i stwierdził, nie, trzeba ten chaos jakoś uporządkować i uporządkował. Problem tylko taki, że uporządkował go po swojemu. Nie? Hitler też uporządkował sprawy w Niemczech. Spojrzał na Republikę Weimarską i stwierdził, nie, tak dalej być nie może, chaos jest zły, potrzebny jest porządek. Zaprowadził porządek, rozwiązał przy okazji wiele problemów, za które do tej pory wielu ludzi go podziwia. Ale Biblia mówi, że samo uporządkowanie rzeczy niekoniecznie musi być dobre. Bardzo często uporządkowanie rzeczy jest złe, jeśli nie jest uporządkowaniem według sprawiedliwości, według Bożego prawa. A zatem porządek i struktury mogą być złe, nieetyczne i bezbożne. Także jeśli domagamy się porządku, to nie krzyczmy tego zbyt głośno, żeby nie usłyszał tego nowy Hitler, nowy Stalin i tym podobni ludzie. Raczej domagajmy się sprawiedliwości niż porządku. Myślę, że na tym lepiej wyjdziemy. Ale teraz przejdźmy już po tych uwagach wstępnych, przejdźmy do samego tekstu. 22 rozdział 2 Mojżeszowej, pierwsze 4 wiersze przeczytam. Jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owcę, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owcę. Jeżeli przy włamaniu złodziej zostanie złapany i pobity tak, że umrze, to nie ponosi winy za przelanie jego, to nie ponosi się winy za przelanie jego krwi. Jeżeli jednak stało się to po wschodzie słońca, powstaje wina przelania krwi. Złodziej powinien dać odszkodowanie, jeśli nic nie ma, zostanie za swoją kradzież sprzedany. Jeżeli w jego posiadaniu znaleziono to, co skradł, czy to wołu, czy osła, czy jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie. A zatem znów, przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, iż Mojżesz nie jest tak bardzo zainteresowany ukaraniem złodzieja, nie? Ale raczej jest zainteresowany restytucją, a więc przywróceniem pierwotnego porządku, zwróceniem rzeczy ukradzionej właścicielowi, a także zadośćuczynieniem. Nie? I właśnie w pewnym sensie zadośćuczynienie, które złodziej musi zapłacić, jest dla niego karą. Nie? Karą pieniężną, dlatego że nie dość, że się nie wzbogacił na kradzieży, ale zbiedniał w tym wyniku. Zwróćcie też uwagę na to, iż Mojżesz nie mówi, jeśli wam ktoś coś ukradnie, to mu po prostu przebaczcie to. Nie? Niestety tak często pojmujemy to, co Chrystus uczynił z naszymi długami. Nie? Bardzo często nam się wydaje, że Bóg po prostu machnął ręką na wszelkie zło, które uczyniliśmy i mówi, a co tam. Stać mi. Tak jednak nie było, dlatego że jak czytamy w liście do Kolosan w 2 rozdziale, pamiętacie te słowa, 13 i 14 wiersz, tam Paweł stwierdza, iż w jakiś sposób zostaliśmy uwolnieni od naszych długów, a więc od naszych przewinień, od tych zobowiązań finansowych, które na nas ciążyły ze względu na to, iż przekroczyliśmy Boże prawo. Paweł mówi tak, i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił. Teraz słuchajcie, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, ale w jaki sposób Chrystus odpuścił nam wszystkie grzechy? Wymazał obciążający nas listy dłużne, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Właśnie na podstawie tego tekstu i podobnych tekstów mówi się Używa się pewnego obrazu dla przedstawienia tego, co Chrystus dokonał za nas, dla nas na krzyżu. On spłacił wszystkie nasze długi. On spłacił wszystkie zobowiązania finansowe, które w ten czy w inny sposób zaciągnęliśmy. A część z tych zobowiązań finansowych naszych polegała właśnie na tym, że używaliśmy nie swoich rzeczy, albo używaliśmy cudzych rzeczy, nam powierzonych w niewłaściwy sposób. To zaczyna się już na samym początku Pisma Świętego. Bóg mówi, że Jego jest ziemia i wszystko, co do Niego należy. Także jeśli korzystamy z tego, co Bóg nam powierza w niewłaściwy sposób, stajemy się winni. I nie dość, że powinniśmy zwrócić Bogu to, na co się targnęliśmy, ale jeszcze powinniśmy zadośćuczynić za zło, które Bogu uczyniliśmy. W każdym razie Paweł w liście do Kolosan stwierdzał, iż w przypadku kradzieży, w przypadku popsucia cudzej własności nie chodzi o to tylko, aby machnąć ręką, powiedzieć, a co było, to nie jest, ale przede wszystkim chodzi o zadośćuczynienie. To dokonał Chrystus na krzyżu. Zadośćuczynił za nasze grzechy, a nie po prostu machnął ręką. Gdyby wystarczyło machnięcie ręką, Chrystus nie musiałby umierać na krzyżu. Nie? Wystarczyłoby, żeby w niebie, siedząc na tronie, co zrobił? Machnął ręką. Tak jednak nie było. I myślę, że to też powinno być dla nas jakimś zachętą do zastanawiania się nad tym, jak mamy się odnosić do tego, co cudze. Odszkodowanie, zadośćuczynienie, o którym mówi Mojżesz, jest ściśle określone i należy się osobie poszkodowanej. No to też wydaje się być oczywiste i logiczne, ale dzisiaj zazwyczaj tak to nie jest. Nie? Dzisiaj zazwyczaj kto otrzymuje odszkodowanie? Państwo, czyli my. My wszyscy. Nie? Czyli premier i prezydent razem wzięci. Odszkodowanie według Mojżesza obejmuje nie tylko zwrot skradzionej rzeczy lub jej równowartości, ale też grzywnę, która, jak widzimy u Mojżesza, trafia do kieszeni osoby poszkodowanej, a nie do kasy państwowej. Nie, zobaczcie, jakie to jest rewolucyjne. Może raczej jako my dokonaliśmy rewolucją, stanowiąc nasze własne prawa. Jedyną więc stroną, która cokolwiek zyskuje na kradzieży, jest kto? Poszkodowany. W państwie prawa, w państwie sprawiedliwym, jedyną osobą, która cokolwiek zyskuje na kradzieży, jest poszkodowany. Nie, państwo nie powinno w żaden sposób zarabiać na kradzieży. Państwo nie powinno w żaden sposób zarabiać na złu, które jeden człowiek uczynił drugiemu człowiekowi. Dzisiaj najczęściej państwo na tym zarabia. Nie? W jaki sposób? No gdzie trafiają pieniądze za mandaty, które płacimy? Kto je dostaje? Czy ci wieśniacy, którzy żyją we wsi, gdzie są ograniczeni do 50 km na godzinę, a nikt im nie zbudował kładki przez jezdnię, żeby mogli bezpiecznie przejść na drugą stronę? Oczywiście, że nie. Nie? Nie oni dostają te pieniądze. Oni jednak, według biblijnego prawa, powinni otrzymywać wszystkie pieniądze z mandatów, które policja wystawi w ich wsi za przekroczenie prędkości. Nie? To jest sprawiedliwość. Według Mojżesza przynajmniej. Pamiętajcie, jeśli państwo zarabia w jakikolwiek sposób na krzywdzie, która dzieje się drugiemu człowiekowi, staje się kim? Wspólnikiem złodzieja, rabusia i przestępcy. Tego kazania nie puścimy do internetu. I znów, zobaczcie, że Mojżeszowi chodziło nie tylko o utrzymanie porządku, ale przede wszystkim o sprawiedliwość. Nie? A zatem znów, nie domagajmy się państwa prawa. Nie? Domagajmy się raczej państwa sprawiedliwości. Mojżesz przewiduje trzy rodzaje odszkodowania. Jeśli złodziej pójdzie po rozum do głowy i dobrowolnie zwróci zrabowaną rzecz, to musi dodać tylko 1/5 jej wartości. Nie? Jeśli złodziej w drodze do domu, z miejsca rabunku, z miejsca zbrodni, zanim zostanie złapany przez policję, pójdzie po rozum do głowy, ruszy go sumienie, to powinien się wrócić, ale nie tylko oddać to, co zrabował. Nie? Powinien dodać do tego 20%. Ale i tak dobrze na tym wyjdzie. Dlatego, że jeśli zostanie złapany, to co musi oddać? Ile musi zwrócić? Musi zwrócić podwójnie. Nie? Musi oddać, jak czytamy w czwartym wierszu, winien zapłacić podwójnie, a więc nie tylko zwrócić to, co zarabował, ale także dodać drugie tyle, ile była warta rzecz, którą zarabował. Jeśli jednak ukradnie wołu, musi oddać równowartość 5 wołów. Jeśli ukradnie owcę, musi oddać równowartość 4 owiec. Powiedzcie mi, w którym momencie to prawo znajduje swoje zastosowanie w Piśmie Świętym. Jest jedna taka bardzo znana historia w Piśmie Świętym, gdzie właśnie winowajca musi oddać w czwórnasób. A w zasadzie dwie historie. Jedna w Starym, druga w Nowym Testamencie. Pierwsza to oczywiście kto? Dawid. Nie? Pamiętacie Natana, który przyszedł, opowiedział historię o owieczce, nie? I oczywiście tutaj Dawid mówi, musi oddać w czwórnasób. Nie? I rzeczywiście Dawid musiał oddać w czwórnasób za zbrodnię, którą się dopuścił. Pamiętacie, 4 jego synów ginie w wyniku tego, że wdał się z Batszebą. W Nowym Testamencie zaś to jest kto? Kto oddaje w czwórnasób w Nowym Testamencie? Zacheusz, nie? To oddaje w czwórnasób. Wszystkim, których skrzywdził, mówi, oddam w czwórnasób. I wydaje mi się, że te dwie sytuacje rzucają nam światło na to, w jaki sposób mamy rozumieć, nie? Akurat te dwa wyjątki. Kradzież wołu i kradzież owcy. Nie? I pokazują nam, że znów po raz kolejny mamy do czynienia z pewnymi bardziej ogólnymi zasadami, które znajdują swoje zastosowanie w codziennym życiu. Nie? No bo kto z nas ma dzisiaj wołu lub owce? Nie? Ale ja nie będę wam tego wszystkiego tłumaczył. Te dwa przykłady niech was przekonają do tego, że ja i Jim Jordan mamy rację. Ale jeśli ktoś chciałby przeczytać całą argumentację, która jest dość długa i skomplikowana, niech znajdzie sobie w internecie książkę Jima Jordana pod tytułem Law of the Covenant i przeczytam tam dodatek G. Kilkanaście stron, gdzie Jim, wydaje mi się, w bardzo słuszny, trafny sposób pokazuje, iż chodzi tutaj o dwa typy nadużycia władzy. Kiedy mówimy o owcy, to mamy do czynienia z czym? Z nadużyciem władzy. Nie? Dawid nadużył swojej władzy. Dawid nadużył zaufania, jakim obdarzała go Batszeba, po to, żeby ją uwieść. I podobnie też Zacheusz nadużył swojej władzy, swojej pozycji, po to, żeby rabować ludzi, którzy byli wokół ducha winni. Dlatego też musieli oddać w czwórnasób. W przypadku wołu chodzi o coś innego. Nie, tak jak owca jest najczęściej w Starym Testamencie symbolem kogo? No, zwykłego śmiertelnika. Jezus nazywa nas owieczkami. Nie? Tak, wół jest symbolem kogo? Władcy. Nie? Wydaje mi się, że rację ma Jim, kiedy zwraca uwagę, kiedy interpretuje to w ten sposób, iż kradzież wołu oznacza ogólnie rzecz biorąc targnięcie się na władzę. Nie? Czyli innymi słowy, jeśli ktoś wszczyna rewolucję przeciwko legalnej władzy i wszczyna ją w nielegalny sposób, powinien oddać 5-krotnie. Nie? Jest to najgorszy rodzaj kradzieży, jaka jest możliwa. Innymi słowy, jeśli ktoś nacjonalizuje własność prywatną, nie, to co robi? Jeśli jest władcą, to winien oddać w czwórnasób. Ale jeśli wszczynamy rewolucję po to, żeby zburzyć istniejący porządek społeczny i żeby przy okazji zrabować to, co jest cudze, to winni jesteśmy kradzieży wołu, a więc winniśmy oddać 5-nasób. Tak? Tak to mniej więcej wygląda. A zatem, nie? Jeśli już kradniemy, to nie kradnijmy tego, wykorzystując naszą pozycję społeczną czy też biznesową. Nie? Raczej, jeśli już musicie kraść, to kradnijcie biednym i w żaden sposób nie wykorzystując do tego swojej pozycji społecznej. Warto też wspomnieć o kradzieży jedzenia czy też kradzieży z głodu. Nie? I to niestety stawia nas w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że bardzo często z sympatią patrzymy na ludzi, którzy kradną z głodu. Nie? Dla nas często się wydaje, że głód usprawiedliwia wszystko. Nie? Że cierpienia, których doświadczymy, czynią nas w jakimś sensie bogaci, którym wolno jest decydować o tym, co jest dobre, słuszne, prawdziwe i tak dalej. Ale Salomon niestety, prawdopodobnie dlatego, że był bogatym królem i niczego mu nie brakowało, mówi, czyż nie pogardza się złodziejem za to, że kradnie, nawet aby zaspokoić głód? A gdy go złapią, musi oddać siedmiokrotnie. Musi oddać całe swoje mienie. Nie, ciekawe, że dla samego Salomona kradzież z powodu głodu winna jest najwyższego wymiaru kary przewidzianego dla kradzieży. Ten, kto kradnie z głodu, winien je oddać siedmiokrotnie według Salomona. Dlaczego aż tak surowa kara za kradzież jedzenia, czy też za kradzież z głodu? Jak myślicie? O, wiele można o tym mówić. Ale zwróćcie uwagę na to, iż prawo Mojżesza zawierało bardzo wiele przepisów mających na celu zabezpieczyć los biednych. Część dziesięciny miała być przeznaczona na pomoc potrzebującym. Podobnie też przepisy o tym, co pozostało na polu po zbiorach. Nie? Kiedy szliśmy, zbieraliśmy rzeczy na naszym polu czy w naszym sadzie, nie powinniśmy być tutaj zbyt dokładni, skrupulatni. Powinniśmy pozostawić wiele z tych rzeczy dla potrzebujących. Po co? Po to, aby oni mogli przyjść i zebrać sobie to, co pozostało po zbiorach. Nie? I zobaczcie, nie? Tu wiele można było mówić o pedagogicznej stronie takiego rozwiązania. Tu nie chodzi o to, że bogaty ma zebrać wszystko dokładnie ze swojego pola i zanieść biednemu do domu, nie? Jeszcze go nakarmić tym. Nie. Kto może pracować, powinien pracować. Kto nie chce pracować, niech też nie je. W końcu była mowa o umorzeniu długów w roku sabatnim. Nie? A zatem jeśli w jakiś sposób, a także o oprocentowaniu, zakazie oprocentowania pożyczek dla biednych w kryzysowych sytuacjach. A zatem Mojżesz przewidywał bardzo wiele sposobów, możliwości do tego, aby pomóc i wesprzeć biednego. I w końcu Bóg wielokrotnie nas zapewnia o tym, iż sprawiedliwy nigdy nie będzie cierpiał głodu. Oznacza to, iż ten, który ufa Bogu, nie? Temu nie braknie niczego, czego potrzebuje. Nie, oczywiście. Nam się często wydaje, że potrzebujemy czegoś więcej niż Bóg nam daje, ale to już temat na inne kazanie. W każdym razie Bóg mówi, nawet głód, nie? Nawet jakikolwiek brak nie czyni z nas Bogów. Nie oznacza, że w momencie, kiedy czegoś nam brakuje, to możemy odstawić na bok Boże prawo i powiedzieć, Panie Boże, Ty mnie zawiodłeś, więc ja teraz zajmę Twoje miejsce i wezmę swoje sprawy w moje własne ręce. Wydaje się, że właśnie kradzież z głodu jest w Piśmie Świętym, u Mojżesza i później u Salomona, symbolem nie tyle wiary, co wręcz przeciwnie, buntu wobec Bożego porządku. Kto nie chce prosić o pomoc, lub też kto nie chce przyjąć pomocy, ale woli zamiast tego kraść, dlatego nie ma usprawiedliwienia. Nie? Stąd też siedmiokrotna kara. Również Nowy Testament mówi o prawie do odszkodowania za poniesione kary. Zacheusz, o którym czytaliśmy. Bardzo często, kiedy czytamy Zacheusza, który mówi, że o, oddam w czwórnasób każdemu, kogo skrzywdziłem, to wydaje nam się, że jest to po prostu wyrazem jego pokuty, nie? Że on tak sam z siebie wymyślił, a oddam poczwórnie, nie? Tam skalkulował sobie, ile ma pieniędzy na koncie, mówi, no jestem w stanie poczwórnie oddać każdego, komu skrzywdziłem. Ale nie, tutaj chodzi o to, iż Zacheusz, znając przepisy mojżeszowe, mówi, no dobrze, nadużyłem swojej pozycji, rabowałem ludzi, wykorzystując to, iż jestem poborcą podatkowym, dlatego też gotów jestem, nie? Zrobić to, co Bóg nakazał, oddać w czwórnasób tym, których skrzywdziłem. Zresztą podobnie Paweł w liście do Filemona, gdzie pisze, stwierdza Paweł stwierdza coś podobnego, w liście do Filemona, gdzie pisze, że jest gotów zapłacić odszkodowanie za wszystko, cokolwiek Onezym ukradł Filemonowi. Onezym był niewolnikiem Filemona, uciekł od Filemona, spotkał go Paweł w więzieniu i tam Onezym się nawrócił. I w zasadzie list do Filemona jest napisany przede wszystkim z tej okazji. Onezym ma wrócić do Filemona i tam w zasadzie główną rzeczą, którą Paweł stwierdza, jest to, iż Filemonie przyjmij go jako swojego brata w Chrystusie, ale zwróćcie uwagę na to. Paweł mówi, cokolwiek jest tobie winien, cokolwiek straciłeś ze względu na jego ucieczkę, najprawdopodobniej Onezym również ukradł coś swojemu panu, Filemonowi, Paweł stwierdza, oddam wszystko, nie? Z siebie, z własnego. Paweł jest w tym momencie dla Onezyma Chrystusem, który płaci jego długi. Ale zwróćcie uwagę, również Paweł apostoł nie nadużył swojego urzędu apostolskiego, by kazać Filemonowi: słuchaj, on się nawrócił, to jest twój brat w Chrystusie, w związku z tym, co było, to nie jest, wszystko, co on dokonał, uczynił przed swoim nawróceniem, powinieneś puścić w niepamięć w imię chrześcijańskiego miłosierdzia. Paweł tak nie stwierdza. Paweł mówi: wszystko, co jest tobie winien, sam za niego oddam, spłacę wszystkie jego długi. Ciekawe jest też to, iż Mojżesz nie przewidział za kradzież kary czego? Kary więzienia. Nie, w Biblii w ogóle nie czytamy o więzieniu. Więzienie, nie ma w Biblii więzienia. Nie? Nie ma czegoś takiego. To jest całkowicie obcy nam koncept, pojęcie. Raczej Mojżesz przewidział niewolniczą pracę na rzecz osoby poszkodowanej. Ktoś, kto ukradł, a nie miał z czego oddać, powinien to odpracować. Nie? I znowu, zobaczcie, to oznacza, że na kradzieży zyskuje osoba poszkodowana. Nie zyskuje państwo, nie zyskuje złodziej. Nie? Nasze więzienia, nigdy nie byłem w więzieniu. Ktoś z was był w więzieniu? Nie, ale Darek mieszkał obok więzienia. I Mariusz mieszkał obok więzienia. Marek chyba był w więzieniu, ale chyba tylko na odwiedzinach. Ale zobaczcie, ponoć polskie więzienia nie są zbyt fajne ani przyjemne, ale ponoć szwedzkie więzienia są bardzo fajne. Nie? Ponoć Polacy nawet jadą do Szwecji, żeby tam coś przeskrobać, dać się złapać i trafić do szwedzkiego więzienia. Dlaczego? No bo zobaczcie, skoro jest fajnie, mam telewizor, nie muszę pracować, karmią mnie dobrze, lekarz na miejscu, nie muszę płacić podatków ani ZUS-u. Nie, no fakt, wiąże się z tym pewna niedogodność. Nie? Ten plac wybiegowy jest może za mały, niż bym chciała. Ale więzienia w gruncie rzeczy kogo karzą? Nie? Przynajmniej współczesne więzienia po części są karą dla społeczeństwa. Dlatego, że to społeczeństwo musi utrzymywać więźniów. Nie? Przez ileś tam lat. Nie? Ktoś zrobił coś złego i kara, która go spotyka, jest ograniczenie wolności, ale na utrzymanie musi pracować całe społeczeństwo, więc my w pewnym sensie również ponosimy koszty cudzej zbrodni, a to ze sprawiedliwością nie ma zbyt wiele wspólnego. Oczywiście Andrzej Polaszek więcej by wam powiedział na ten temat, ponieważ jest prawnikiem, ale wydaje mi się, że więzienia nie są najlepszym rozwiązaniem problemu zbrodni. Raczej odpracowanie. Nie? Odpracowanie na rzecz pokrzywdzonego. I oczywiście musimy pamiętać o tym, że ktoś, kto został oddany w niewolę, czy też sprzedany w niewolę z powodu tego, iż nie był w stanie zapłacić odszkodowania za zbrodnię, której się dopuścił, takich osób nie obejmowały przepisy roku sabatniego. Nie? To nie było tak, że ktoś mógł sobie tak skalkulować, to opłaca mi się dzisiaj ukraść, dlatego że za rok już przychodzi rok sabatni i zostanę wypuszczony na wolność. Nie. Raczej jest tak, jak powiedział Jezus. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam wam, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. To tyle, jeśli chodzi o te cztery pierwsze wiersze na temat tego, co zrobić na wypadek kradzieży. Nie? I znów Biblia mówi o tym, że rozwiązaniem problemu kradzieży jest odszkodowanie, jest restytucja, jest zadośćuczynienie. Nikt oprócz osoby poszkodowanej nie ma prawa zarabiać na kradzieży. Nikt oprócz osoby poszkodowanej nie ma prawa korzystać ze zbrodni. Dalej, wiersz 5 i 6. Jeżeli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pasło się na cudzym polu, to wynagrodzi tym, co ma najlepszego ze swego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winnicy. Jeśli wybuchnie ogień i obejmie ciernie i potem spali się stóg albo zboże na pniu albo pole, to wynagrodzi szkodę ten, który wzniecił ogień. Ciekawe jest to, że wypasanie bydła i palenie ognia to jest to samo słowo w języku hebrajskim. Ale o tym nie będę mówił. Raczej zwróć uwagę na to. Razem z przepisami o odszkodowaniu, o zadośćuczynieniu za kradzież, znajdujemy przepisy o... Zapomniałem o czymś. Powinienem wspomnieć jeszcze o obronie własnej, bo o tym też czytaliśmy. Nie? Jeśli ktoś przyjdzie do ciebie, włamie się do twojej zagrody, do twojego domu, jest to w nocy i nie jesteś w stanie rozpoznać tej osoby i nie jesteś w stanie w żaden inny sposób jej obezwłasnowolnić, to co możesz zrobić? Masz prawo ją zaciukać, jak mówią górale. Dlaczego? Nie, zobaczcie, to też chyba wiąże się z tym, co mówiłem na poprzednim kazaniu z ósmego słowa, iż to, co mamy, nasza własność, owoc naszej pracy, jest w jakimś sensie przedłużeniem nas samych, naszej osobowości. Nie, tak jak jabłko jest przedłużeniem jabłoni. Nie, jabłko należy do jabłoni, chociaż w pewnym sensie posiada, jest w stanie istnieć bez jabłoni. Podobnie tutaj, jeśli ktoś targnie się na cudze mienie, to tak jakby targnął się na drugą osobę, na swojego bliźniego. Dlatego Mojżesz mówi, masz prawo bronić nie tylko siebie, nie tylko własnego zdrowia, ale także własnego mienia. Pod warunkiem, że to jest noc. Czyli pod warunkiem, że nie jesteś w stanie rozpoznać tej osoby i pod warunkiem, że nie jesteś w stanie jej złapać i związać. Ale jeśli stało się to po wschodzie słońca, mówi Mojżesz, innymi słowy, jeśli jesteś w stanie rozpoznać napastnika, albo jesteś w stanie go zneutralizować w jakiś inny sposób, to co? To raczej nie podnosz na niego ręki, abyś się nie stał mordercą. Nie powinniśmy o tym pamiętać. Obrona tego, co nasze, też ma pewne warunki. Nie stając, sprzeciwiając się złu, sprzeciwiając się jednemu grzechowi, nie możemy, nie wolno nam popełniać innego grzechu. Zła złem nie jesteśmy w stanie naprawić. Teraz przejdźmy do tych dwóch wierszy, które mówią o wypasaniu albo też o wypalaniu pola. Nie, w jaki sposób to może się odnieść do naszej sytuacji. Nikt z nas nie jest rolnikiem, nikogo z nas, zdaje się, te przepisy nie dotyczą, ale z drugiej strony, jeśli wszyscy mamy sąsiadów, nie? Albo żyjemy w bloku i mamy sąsiadów z każdej strony, albo żyjemy w domku i mamy sąsiadów z trzech stron, nie? Ale wszyscy mamy sąsiadów. I teraz, czy ktoś z was jest całkowicie do końca zadowolony ze swoich sąsiadów? No nie do końca. Sebastian ma za sąsiada wściekłego pieska, nie? Który go budzi zawsze i wszędzie. Nie? I wszyscy mamy jakichś sąsiadów, którzy gdzieś w jakiś sposób depczą nam po piętach. Ale z drugiej strony Mojżesz każe nam się zastanowić nad tym, jakimi my jesteśmy sąsiadami, nie? Dla ludzi, którzy mieszkają obok nas. I wydaje się, że te dwa wiersze, piąty i szósty wiersz, mówią dokładnie o tym. O tym, żebyśmy szanowali cudzą przestrzeń życiową. O to, żebyśmy jej nie zanieczyszczali w żaden sposób. I wydaje się, że jeśli Biblia ma coś do powiedzenia na temat ochrony środowiska, to chyba te dwa wiersze powinny być dla nas punktem wyjścia do rozważania na temat ochrony środowiska. Oczywiście my dzisiaj myślimy, że środowisko do nikogo nie należy, nie? A jeśli już należy, to do kogo? Może do państwa, czyli do premiera i prezydenta razem wziętych, albo do jakichś organizacji międzynarodowych, albo do samego siebie. W Biblii tak jednak nie było. Jak czytamy, cała ziemia była podzielona. Nie każdy był właścicielem jakiegoś zakątka ziemi i nie było zakątka ziemi, który by nie był czyjąś własnością. Bo albo jest własnością człowieka, albo jest własnością Boga. W każdym razie, jeśli przekraczamy granice wyznaczające prawo własności, chodzimy na cudzą własność. Powinniśmy się odpowiednio zachowywać. Te wiersze mówią o szkodzie spowodowanej przez przekroczenie pewnej granicy przyzwoitości, przez zanieczyszczenie cudzej własności, czy to przez naszą niedbałość, czy też przez nieszczęśliwy wypadek. I oczywiście sprawa jest jasna. Jeśli sąsiad bezpośrednio zatruwa życie drugiemu sąsiadowi, jeśli ktoś, kto z was był w Prairie City? Prawie wszyscy. Widzieliście tam farmę Helen. Nie? Przez farmę Helen i Majka w zasadzie też przepływa rzeka. Nie? I ktoś gdzieś w górze rzeki też ma jakąś farmę. Nie? Jeśli ktoś w górze rzeki będzie spuszczał kanalizację do tej rzeki, to czy Helen będzie z tego powodu zadowolona? No oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że będzie śmierdzieć, dlatego, że bydło nie będzie chciało pić tej wody. W związku z tym bydło zdechnie, I co? I Helen umrze z głodu, dlatego że nie będzie miała za co żyć. Mniej więcej to tak wygląda, nie? I dopóki to jest tak oczywiste i proste, nie mają problemu ze znalezieniem winnego i poszkodowanego. Ale co zrobić ze smrodem, nie? Bo o ile woda się nie daje do picia, to skutek jest oczywisty. Ale co zrobić ze smrodem, który widziała taka woda, nie? Czy to jest targnięcie się na cudzą własność, czy też nie? Mojżesz zdaje się mówić, że tak. Jeśli więc macie psa, kupicie sobie psa i postawicie budę, to upewnijcie się, że ta buda nie jest tuż przy granicy działki waszego sąsiada. Że od tej budy i od tego psa nie cuchnie nim rusiernie. Tak, że zapach wszystkich róż na całym świecie nie jest w stanie zagłuszyć smrodu nieumytego psa. Wiecie, kiedy pies najbardziej cuchnie. Jak spadnie deszcz, potem przyjdzie 30 stopni. Nie? Upewnijcie się, że sprawdzacie prognozę pogody i jak ma nadejść taka zmiana pogody, to myjecie psa szamponem i umyjecie jakimiś tam detergentami całe jego obejście. Dobrze, ale nie wszyscy z nas mają psa za sąsiada, ale wszyscy z nas jeżdżą samochodami albo chodzą po mieście, w których jeżdżą samochody. Nie, co zrobić z hałasem i ze spalinami, które wydzielają samochody? Czy to jest przekroczenie Bożego prawa, prawa Mojżesza? No w pewnym sensie tak, ale Mojżesz zdaje się mówić, no słuchajcie, nie możemy z tym przesadzać. Nie? Dlatego, że jeśli będziemy zbyt skrupulatni w zabieganiu o swoje, to życie stanie się w którymś momencie niemożliwe. Jak wyglądałoby nasze życie, nasza cywilizacja bez samochodów? Czy chcielibyśmy żyć jak ci Indianie w Puszczy Amazońskiej, której ostatnio zrobili zdjęcia? No nie. Nie chcielibyśmy żyć. Chcielibyście żyć? To jedźcie tam do Amazonki i zacznijcie żyć jak ci Indianie. Nie. Nie? Rozwijamy się, cywilizacja idzie do przodu, korzystamy wszyscy z tych różnych udogodnień, które niestety jednak wiążą się z pewnymi niedogodnościami. Powinniśmy coś z tym zrobić. I wydaje mi się, że tu jest miejsce na to, aby w jakiś sposób interweniowały władze, najlepiej oczywiście władze lokalne, aby rozwiązały jakoś ten problem. W jaki sposób najlepiej rozwiązać ten problem? Nakładając specjalne opłaty, nie? Za korzystanie na przykład z samochodów. Ale oczywiście opłaty ściągane od użytkowników samochodów powinny trafiać do tej kieszeni. Nie? Do miejskiej kasy, do lokalnej kasy. Tak, aby ludzie, którzy żyją w mieście, gdzie jeżdżą samochody, mogli też otrzymać jakieś zadośćuczynienie za to. Zatem na poziomie zwykłego śmiertelnika zastosowaniem tego przepisu byłoby po prostu zważanie na prawo własności bliźniego i niezanieczyszczanie cudzej przestrzeni życiowej, czy to przez jakieś śmieci, to odpadki materialne, czy to przez substancje trujące lub śmierdzące, czy przez cokolwiek, co utrudnia normalne funkcjonowanie, czy też po prostu hałasem. Nie? Nie powinniśmy zatruwać ludziom życia muzyką, którą sami kochamy. Nie? Zatem pamiętajmy o bajce, o Pawle i Gawle. Jest bardzo pouczająca, jest bardzo biblijna. Dalej czytamy od 7 wiersza o powierzonej własności i jak się z nią obchodzić. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zostanie wykryty, to odda w dwójnasób. Nie? Czyli tak jak za zwykłą kradzież. Jeżeli zaś złodziej nie zostanie wykryty, stawi się pan domu przed Bogiem, aby stwierdzić, że nie wyciągnął ręki swojej po własność bliźniego. W każdej sprawie o sprzeniewierzenie, czy to wołu, czy osła, czy jagnięcia, czy szaty, czy jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jest jego własność, powinni obaj dany przypadek przedłożyć Bogu. Kogo Bóg uzna winnym, ten odda bliźniemu swemu podwójnie. Jeżeli ktoś da bliźniemu swemu do pilnowania osła, albo wołu, albo owcę, albo inne bydlę, a ono padnie lub zostanie okaleczone, albo uprowadzone, a nikt nie widział tego, to przysięga przed Panem rozstrzygnie między obydwoma, czy powiernik nie wyciągnął ręki swojej po własność bliźniego. Wtedy właściciel to uzna, a tamten odszkodowania nie daje. Jeżeli mu to skradziono, to da odszkodowanie właścicielowi. Jeżeli zaś oddano rozszarpane, zostało rozszarpane, to przyniesie je jako dowód. Za rozszarpane nie daje odszkodowania. Oczywiście znów część z tych przepisów, rozwiązań trudno przenieść bezpośrednio na nasze warunki. Mało kto z nas dzisiaj powierza sąsiadowi czy też kuzynowi swoje oszczędności, kiedy jedzie na wakacje. Najczęściej oddajmy je do banku. Ale jednak bardzo często korzystamy i używamy cudzych rzeczy. Co zrobić, gdy coś z nimi się stanie? Pierwszy z omówionych tutaj przez Mojżesza przypadków stwierdza po prostu, że w przypadku kradzieży winny jest złodziej, a nie osoba, która je przechowywała. Także jeśli złodziej zostanie złapany, nie ma problemu. Jeśli złodziej nie zostanie jednak złapany, co wtedy? Wtedy osoba, która przechowywała cudzą własność, powinna stanąć przed Bogiem, mogła więc przyjść przed kapłanów i zdaje się też przed sędziów i złożyć przysięgę przed Bogiem, że ona nie tknęła tej rzeczy. I oczywiście my, ludzie oświeceni, śmiejemy się z takich przepisów, dlatego że uważamy, nie, co za problem. Ja mogę przysiąść na wszystko, że nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłem. Ale znów, nie? Jeśli wierzymy w Boga, jeśli boimy się Boga, to nie złożymy takiej przysięgi, jeśli jesteśmy winni. Raczej przyznamy się do winy. A co z tymi, którzy nie boją się Boga? Nie? Jak rozwiązać problem tych, którzy nie boją się Boga? Widzicie, to już nie jest nasze zadanie. Nie do tego jesteśmy powołani, żeby rozwiązywać problem ludzi, którzy nie boją się Boga. Bóg wielokrotnie w Biblii powtarza, ja się zajmę takimi ludźmi. I wydaje się, że cała historia Kościoła, cały Stary Testament przypomina nam o tym. Jeśli ludzie fałszywie przysięgają przed Bogiem, to muszą ponieść tego konsekwencje i Bóg prędzej czy później dopilnuje, aby tacy ludzie ponieśli tego konsekwencje. Jeśli nie na tym świecie, to na przyszłym. Nie? I wydaje się, że to jest też wielka pociecha dla nas wierzących i to też powinno nas uspokoić, abyśmy nie byli zbyt gorliwi w dochodzeniu swego. Abyśmy dochodząc swego nie popełnili kolejnej zbrodni. Bóg obiecuje policzyć się z każdym fałszywym świadkiem. Ale również Mojżesz mówi o tym, iż jeśli ktoś nam coś powierzył i to zostało skradzione, to jaka postawa wtedy powinna być nasza? Co powinniśmy zrobić? Powinniśmy powiedzieć, niech policja się tym zajmie? Raczej nie. Mojżesz stwierdza, iż powinniśmy włączyć się do dochodzenia, powinniśmy jak najbardziej pomóc odnaleźć złodzieja, dlatego że jeśli pomożemy albo sami znajdziemy, złapiemy złodzieja, to co wtedy dzieje się z odszkodowaniem? Dostajemy połowę odszkodowania. A więc jesteśmy zainteresowani również osobiście w tym, aby jak najszybciej wykryć zbrodnię. Widzicie, na końcu Mojżesz stwierdza, że tak, nie, oczywiście przysięga przed Bogiem powinna wystarczyć. Ale z drugiej strony, jeśli zwierzę nie zostało ukradzione, ale zostało rozszarpane, powinniśmy dołożyć również wszelkich starań, aby odnaleźć resztki rozszarpanego zwierzęcia i przedstawić te resztki jako dowód naszej niewinności. Nie, dlaczego Mojżesz to dodaje? Nie, dlaczego sama przysięga jednak nie do końca wystarcza? Widzicie, jako grzesznicy bardzo lubimy odgrywać rolę Boga. Nie? Kto nie chciałby być Bogiem? Ręka do góry. Widzę, że nie wszyscy są szczerzy. Jako grzesznicy bardzo lubimy odgrywać rolę Boga. Dlaczego? Skąd to wiemy? Po czym to poznajemy? Dlatego, że chcemy, aby wszyscy ludzie wierzyli nam na słowo. Nie? Zobaczcie, ilekroć ktoś nie chce uwierzyć nam na słowo, jak na to reagujemy? No, oburzamy się. Jesteśmy do głębi dotknięci. Jak ktoś może nam nie wierzyć? Przecież mówię. Nie? Przecież czy robisz ze mnie kłamcą? Kiedy zapipczy wam coś, jak wychodzicie ze sklepu i ochrona chce zobaczyć wasz plecak. Jak reagujecie wtedy? Nie? No przecież nie jestem złodziejem. Co chcecie ze mnie złodzieja zrobić? Ale nie. Mojżesz mówi, słuchaj, trudno. Nie? Musisz pokazać swój plecak, aby udowodnić swoją niewinność. Problem z tym, że Bogiem nie jesteśmy i gdziekolwiek to możliwe, powinniśmy wspierać nasze słowa dowodami, jeśli tylko są one dostępne. I powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby ludzie nie musieli traktować nas jako bogów. I ostatnie dwa wiersze. Jeśli ktoś wynajmie bydlę od swojego bliźniego, a ono okaleczyje lub padnie, a właściciela przy tym nie było, to tamten da pełne odszkodowanie. Jeżeli właściciel był przy tym, to tamten nie da odszkodowania, bo to, co było wynajęte, wchodzi w jego zapłatę. Pożyczanie. Jeżeli coś od kogoś pożyczę, a to coś się popsuje, wtedy, kiedy z tego korzystam, to winien jestem naprawić tę rzecz lub ją odkupić. Kupić i zwrócić. I nic nie pomoże tłumaczenie, że to, co pożyczyłem, było stare i liche i najprawdopodobniej i tak by się popsuło. Nawet gdybym to nie ja z tego korzystał, ale ktoś inny. Trudno. Widziały gały, co brały. Trzeba było o tym wszystkim wcześniej pomyśleć, a nie liczyć na wyrozumiałość i łaskawość właściciela. Jestem odpowiedzialny nie tylko za to, co powierzone, ale również za to, co od kogoś pożyczyłem. Jeśli jednak, Mojżesz stwierdza, jeśli jednak było to odpłatne pożyczenie sprzętu, a ono się popsuje, to trudno. Nie jestem winien właścicielowi niczego. Nie dlatego, że zapłata za pożyczenie była w pewnym sensie ubezpieczeniem na wypadek zepsucia. Oczywiście można w kontrakcie zapisać inne przepisy, ale to już jest inna sprawa. A zatem praktyczna rada. Kiedy pożyczasz od sąsiada kosiarkę, to co zrób? Uruchom ją przy sąsiedzie. Nie? Jeśli działa, to fajnie. Gorzej, jak się okaże, że nie działa, kiedy zabierzesz ją do domu i zaczniesz kosić trawę. Wtedy niestety powinieneś odkupić sąsiadowi kosiarkę. Nie? I nie przychodź raczej do sąsiada z kopertą, mówiąc, słuchaj, sprawdziłem w internecie, taka kosiarka nowa, nieużywana, kosztuje 560 zł, nie? Więc masz tutaj 560 zł w kopercie. Dlaczego nie? Najczęściej, najczęściej sąsiad, zwłaszcza jeśli jest chrześcijaninem, nie? Powie, a nie, trudno, nie, była stara, pewnie tak by się popsuła. Mojżesz mówi nie, Mojżesz mówi odkup, oddaj, nie? To, co pożyczałeś, nie? I nie pożyczaj starego i popsutego najlepiej. Jeśli popsułeś cudzą własność, popsułeś kosiarkę, rozbiłeś wazę, jak jesteś u kogoś w gościach, to upewnij się, że właściciel otrzyma odpowiednie odszkodowanie, a najlepiej nową, taką samą rzecz. Odkup to, co zniszczyłeś. I kiedy właściciel rzeczy powie ci, ach nie, nic się nie stało, nie ma o czym mówić, to nie wierz mu, bo najprawdopodobniej kłamie. Zazwyczaj ludzie mówią takie rzeczy, wcale nie mając tego na myśli. Jeśli zaś ty jesteś właścicielem zepsutej rzeczy, to nie odmawiaj przyjęcia rekompensaty. Nie, kiedy odmawiasz przyjęcia rekompensaty, zazwyczaj stawiasz w bardzo trudnej sytuacji osobę, która chce ci coś zrekompensować. Oczywiście ona się najprawdopodobniej prędzej czy później ucieszy z tego powodu, ale prawdopodobnie skrzywisz wtedy jej zrozumienie sprawiedliwości i miłosierdzia. Oczywiście takie sytuacje nie są kwestią życia i śmierci. Lepiej jednak jest upewnić się, że właściciel jest w pełni usatysfakcjonowany. Po to, by usunąć wszelkie powody do żalu, do resentymentu, do rozpamiętywania całej sprawy. Nie, niestety bardzo często niezałatwione tego typu drobne sprawy prowadzą później, nie, do jakiegoś żalu ukrytego, chowanego na dnie serca i do popsutych relacji w konsekwencji tego. Także niestety często z powodu takich małych bzdurek wiele jest zepsutej krwi. Dlaczego? Dlatego, że to, co posiadamy, owoce naszej pracy lub spadek po naszych ojcach, jest w jakimś sensie przedłużeniem naszej osoby. Zatem pamiętajmy, co mówi Paweł w liście do Filipian, też odnosząc to w jakiś sposób do ofiary Chrystusa na krzyżu. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale również na to, co cudze. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment Twojego prawa. Dziękujemy Ci za to, że przypomniałeś nam o tym, jak mamy obchodzić się z cudzymi rzeczami. Nawet jeśli nikt z nas nie jest złodziejem, to każdy z nas może w ten czy w inny sposób nadużyć cudzej dobroci, cudzego zaufania i stać się po prostu złym sąsiadem, czy też złym bliźnim. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy, jeśli już, czy to z powodu naszego zaniedbania, czy też z powodu naszej nieuwagi, targniemy się na cudzą własność, zniszczymy ją, abyśmy, tak jak Chrystus spłacił pełni nasze długi, również my do końca rozliczyli się z właścicielami. Proszę Cię jeszcze raz w imieniu Twojego Syna, abyś pomógł nam być dobrymi sąsiadami, dobrymi bliźnimi dla siebie nawzajem. Amen.